Dzień dobry, jest lato, dobry czas na takie koszule. O, i proszę bardzo, ceirowski.com/koszule, tam można zamówić takie pudełko, tylko uwaga, uwaga, z kodem LATO 20% taniej.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie i...
Wojciech Cejrowski poza systemem.
Poza systemem, całkowicie.
No tak, u siebie na prerii jestem i mogę się ostrzeliwać.
No dobrze, ale u siebie na prerii to jedną rzecz w takim razie, zaczynając naszą rozmowę, zadam pytanie. A jak na prerii wyglądała walka z pandemią, a ściśle mówiąc z COVID-em? Czy to wyglądało tak jak wszędzie indziej, że tutaj że nie można było się poruszać, że były lockdowny, że ludzie nie mogli chodzić do sklepów, czy jednak na tej prerii było inaczej, jakoś tak bardziej normalnie? Mówię o tym, co nas spotkało tak naprawdę całkiem niedawno, bo ile? 2 lata temu, rok temu.
Tak, co nam nasza władza zafundowała, bo przecież nie musieli. Mogła być władza taka jak w Szwecji albo na Florydzie, która zastosowała inne rozwiązania i dużo lepsze, jak się okazuje. No, mam koszulkę dzisiaj, wszyscy won, z mojego sklepu se wyciągnąłem. Krypciocha to była przed chwilą. Krypciocha, tak, krypciocha. To jest moje hasło z programu z Pospieszalskim, bardzo dobrze niesie i pasuje, niestety pasuje. Po latach ciągle do wszystkich następnych rządów i zjawisk. No więc na prerii, to my jesteśmy wszyscy prywaciarze, w związku z tym, jak wyglądały ograniczenia pandemiczne, olaliśmy je wszystkie. Najlepszym stanem pod tym względem i podobnym, bo też prerie mają, to była Dakota. Już zapomniałem, czy północna, czy południowa, ta, w której są te wielkie głowy i tam gubernator powiedział, ale ja jestem dorosła i moi obywatele są dorośli i ja nie będę dorosłym ludziom mówiła, co mają robić albo czego mają nie robić. Ja im przedstawiam fakty, które zbiera władza. Tyle na dzisiaj wiemy o COVID-zie, a jakie macie sobie zastosować rozwiązania i zabezpieczenia, no to każdy jest dorosły i każdy też podejmuje jakieś własne ryzyko. W każdej sprawie. Jeden jeździ motorem, a drugi jeździ samochodem pancernym. I jeden się zabije na motorze, a drugi będzie dachował w tym pancernym. To w ogóle nie jest sprawą rządu mówienie komuś, że ma zamknąć restaurację albo fryzjera, albo że ma nie iść do restauracji, albo że ma założyć maskę albo blaszane gacie. Takie podejście miała Dakota, bardzo podobne miała Floryda. No i my tutaj na prerii, za granicą, jak jest Kalifornia, to tam nawet na prerii jeździły patrole i władza stalinowska Kalifornii ludziom mówiła, że nie wolno oddychać, tylko przez
szmatę. Ale co, sprawdzali farmy, jeździli tak od farmy do farmy?
A ja do Kalifornii, to proszę pana, to tak jakbym miał do Rosji pojechać, między innymi. Taki podobny wybór. Kiedyś Kalifornia przepiękna
czyli
była.
Czyli Sowiety.
Zaczynałem w Ameryce od Kalifornii. Moje ukochane miasta teraz są zrujnowane. Ja w San Francisco mógłbym spać na ulicy, całować asfalt. Jak pierwszy raz przyjeżdżałem, to przepięknie i cudownie. Teraz tam leżą pokoty ludzi zaćpanych, którzy robią kupę na trotuar w najlepszych miejscach, więc tam nie wybieram się. Stany Południowe generalnie mają też niższą populację, więc nam tutaj ogólnie było łatwiej. Był krótki okres, kiedy nie wszystko działało, ale ogólnie obostrzenia władz, jeżeli jakieś się pojawiały, szczególnie władzy centralnej, staraliśmy się olewać. I kiedy leciałem pierwszym samolotem do Polski, który to KLM był, zezwolili, żeby przeleciał, to było mniej osób na pokładzie niż osób załogi. I miałem przesiadkę w Georgii i scena wyglądała tak, że my już byliśmy dawno po COVID-zie, a Europa była w samym środku COVID-u. W sensie dawno po COVID-zie władza stwierdziła, że tam strachy na lachy, rób ta co chce ta. I myśmy w koszulkach hawajskich, proszę pana, szli przez ten... to się rękaw nazywa, do samolotu. Szliśmy sobie w hawajskich koszulkach, puste lotnisko, drinki nam dali, taka wesoła grupa w okularach i kapeluszach słonecznych, a po drugiej stronie przerażona ekipa KLM-u w maskach, opryskana jakimś detoksem, I oni zaczęli wrzeszczeć na nas, stop, 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 bali się śmierci nadchodzącej. To, taka była różnica wtedy między Europą a wolnymi Stanami Południa, które ten COVID dosyć szybko olały, zgodnie z tym, co on jest wart.
No ale to nie wszystkie Stany tak olały, bo jednak przypomnę to, co się w Nowym Jorku działo, albo w tych demokratycznych Stanach, no tam jednak to szaleństwo i ten strach był dokładnie taki sam jak w Europie. Dlatego o tym zacząłem rozmawiać, bo tydzień temu obejrzałem bardzo ciekawy program, kilkunastominutowy, akurat z Australii i ten program dotyczył trwających obecnie prac nad tym traktatem WHO, bo to jest nowa rzecz, która ma się zakończyć w 2024 roku. W czerwcu, czyli teraz, trwają kolejne spotkania międzyrządowe i to jest projekt, który normalnemu człowiekowi no, powinien albo go przyprawić o palpitację serca, czego nikomu nie życzę, albo włosy dęba mu powinny stanąć. To jest po prostu coś tak nieprawdopodobnego, że po przeczytaniu zarysów tego projektu to jest wręcz przerażające, bo to jest projekt wprowadzający rozwiązania stricte totalitarne. No i na ten temat była ta rozmowa w australijskiej telewizji i o dziwo całkiem sensowne głosy, dwa, które słyszałem. Jeden mówił o tym, jak to się dzieje, że na naszych oczach praktycznie przygotowuje się najbardziej drastyczne ograniczenie praw człowieka w dziejach i jest tak kompletne milczenie. No nie ma protestów, nie ma sprzeciwów, nie ma kogoś, kto by powiedział, ludzie, co wy robicie, w którą stronę to zmierza? A drugi głos, nie mniej moim zdaniem no, prawdziwy i tłumaczący ten brak sprzeciwu, opisywał sytuację w Australii podczas pandemii, kiedy bo to akurat dziennikarka była, powiedziała, ale przecież my żeśmy wszyscy zwariowali w czasie tego COVID-u. Najbardziej oszalałe projekty władz, lockdowny, kwarantanny, odcinanie ludzi od normalnych kontaktów, wysyłanie ich, inwigilacja, śledzenie, donosy. My we wszystkim uczestniczyliśmy, my Australijczycy, napędzaliśmy innych i stworzyliśmy sytuację całkowitego zniewolenia. No więc przy takim nastawieniu, no to rzeczywiście to, co się dzieje, nie spotyka się z żadnym oporem.
No w Polsce Polacy jesteśmy rozbrojeni przez obecną władzę, nie zostaliśmy uzbrojeni, a to by potrzebowało czegoś takiego jak insurekcja kościuszkowska, czyli kosy na sztorc, bo nie mamy innej broni w Polsce. Ten układ, który się proponuje, zrobiłem sobie notatki, cała kartka 1 A4, 10 punktów wyciągniętych z traktatu pandemicznego, to jest dyktatorski rząd światowy z uprawnieniami do sterowania każdym rządem na kuli ziemskiej, czyli niedemokratyczna organizacja w ONZ-cie, agenda ONZ-u WHO, do której nie ma głosowania, że szef WHO to będzie wybierany tak jak prezydent przez narody różne w głosowaniu powszechnym. Nie, to jest mianowany urzędas i w tej chwili Tedros to jest weterynarz. Dodajmy, że to oni piszą doktor o nim, ale to jest weterynarz, który był terrorystą etiopskim, potem został ministrem. W Afryce często się zdarza. I tenże weterynarz zajmował się mordowaniem przeciwników politycznych, kiedy był jeszcze terrorystą, a teraz jest szefem WHO. I kogo wzięli sobie teraz do pary, szykując się do wcielenia traktatu pandemicznego? Otóż Korea Północna została wybrana do zarządu Światowej Organizacji Zdrowia. Słyszał pan o tym? Morawiecki się oburzył, polski przedstawiciel WHO, jakiś lekarz, który bierze ciężkie pieniądze za to, że se siedzi w Nowym Jorku w ONZ-cie i reprezentuje, polski ambasador przy ONZ-cie, ktoś protestował, że mordercza Korea Północna dostała stołek w zarządzie Światowej Organizacji, Korea, która... głodzi.
Ale niech pan wytłumaczy jedną rzecz, bo pan mówi w Polsce, ale przecież przeciwko temu nie protestuje żaden inny rząd praktycznie.
No chłopcy z Davos, oni są, przecież władzy no właśnie, to pasuje. No. Jeżeli w 2024 roku wcielą te przepisy i zaraz możemy przez kilka przelecieć, to natychmiast
będzie... Niech pan przeleci. Jak ma pan przygotowane, ja też mam, ale niech pan przeleci.
Mam, przelecę. Ale najpierw tezę postawię, a potem przelecę. Tak. Że jak władzy się uda wcielić te 10 punktów, to natychmiast władzy będzie się opłacało zrobić kolejną pandemię po to, żeby wykorzystać te paragrafy. W przeciwnym razie to będzie martwa ustawa, czyli mają super narzędzia, żeby panować nad całym światem, a jednocześnie nie mogą ich wykorzystać. Będzie WHO zależało na tym, żeby się pojawiła pandemia i to szybko, bo wtedy i tylko wtedy, zgodnie z tym traktatem, WHO przejmie władzę. A każda władza chce przejąć władzę i mieć jeszcze więcej. Traktat zmienia uprawnienia obecnego WHO z funkcji doradczej na narzucającą suwerennym państwom. Jakie?
Zarządczą.
Tak. Zarządczą, tak, no to trudne słowo. Czyli nie twój rząd, tylko WHO będzie zarządzać twoim krajem w momencie, gdyby się pojawiła pandemia. No to będą chcieli od razu, żeby się pojawiła.
To ja wejdę panu w słowo. Problem polega na tym, że o tym, czy pandemia jest, czy nie, kto decyduje, no właśnie będzie
WHO.
WHO.
WHO. No więc nawet nie będzie potrzebny wirus, tylko będzie potrzebny podpis Tedrosa. Weterynarz będzie musiał podżyruje, że mamy pandemię, bo ja tak WHO tak zdecydowała i oddajcie całą władzę. Punkt drugi. WHO ma narzucać rządom państw działania nie tylko w przypadku pandemii, ale w przypadku potencjalnego zagrożenia pandemią. Czyli Tedros nawet nie musi ogłosić docelowej pandemii, tylko powiedzieć, że jest zagrożenie. No zawsze jest. Skoro zawsze jest, to WHO zawsze będzie miało prawo dyktować twojemu rządowi, co rząd ma robić, a czego nie wolno robić. Chcą usunąć z deklaracji WHO, która mówi, czym jest WHO i czym się ma zajmować, chcą usunąć następujące sformułowanie, że WHO musi w swoich działaniach szanować godność, prawa człowieka i wolność ludzką. To jest jedno zdanie, więc chcą usunąć wolność ludzką, swobody obywatelskie. No to muszą usunąć cały akapit.
No tak, ale to jest logiczne, ponieważ cały ten system, wszystko to, co działo się podczas ostatniej tak zwanej pandemii, pokazało, że coś takiego jak wolność ludzka nie istnieje z punktu widzenia tych globalnych zamordystów. Ja tutaj przypomnę jedną rzecz, która mnie wyjątkowo zaszokowała, kiedy pierwszy raz o tym przeczytałem. To była akurat wypowiedź wtedy pana prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Niestety dokładnie taką samą wypowiedź później spotkałem w ustach polskich polityków, bo oni wszyscy dokładnie to samo jak papugi potem powtarzają.
Davos.
Teza ta brzmiała tak. Wolność to jest wielka wartość pod warunkiem, że moja wolność nie szkodzi innym. I tutaj nastąpiła redefinicja tego, co to znaczy szkodzić innym. Każdy, kto nie chce być zaszczepiony, potencjalnie jest zagrożeniem dla innych, w związku z tym traci swoją wolność tego, że nie chce być zaszczepiony z jakichkolwiek powodów i musi się podporządkować tej społeczności, temu społeczeństwu, na czele którego, czy reprezentantem którego jest dana władza. Czyli wolność niknie, staje się pustym pojęciem i przestaje być tak zwaną bezwzględną wartością, a staje się wyłącznie pewnym uprawnieniem przyznanym przez społeczeństwo jednostkom. No, kompletne odwrócenie wszystkiego do góry nogami.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble. Ale pan się czepia ostatnich 200 lat. Czy no 250, odkąd Konstytucja Stanów Zjednoczonych jako pierwsza spisała Karta Praw i tak dalej, wolności obywatelskie jako wartość, której należy bronić, a rządowi oddajemy tylko kawałek naszej wolności, w każdej chwili możemy zabrać. To jest koncepcja krótkotrwała w historii świata.
O, wcześniej... będę polemizował. Tak? Nawet w systemach wcześniejszych pewne wolności, na przykład wolność religijna, rozumiana jako obowiązek, jako to, że władza nie mogła ingerować w relacje między człowiekiem a Bogiem, no to nie było naruszane. Pod warunkiem oczywiście, że władza uważała, że reprezentuje prawdziwą religię.
Natomiast pan se żartuje, a muzułmanie nie naruszali?
No, ale my nie mówimy teraz o muzułmanach, mówimy teraz o Zachodzie.
Ja mówię o całej kuli ziemskiej i całej historii świata. Że te 200 lat wolności to na ograniczonym obszarze i ta koncepcja została spisana w system, w konstytucji amerykańskiej. Wcześniej jakieś szczątki tu i tam się pojawiały, natomiast to 200 lat w historii świata. Teraz rozmawiamy o rządzie światowym, o całej kuli ziemskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ma wywrócić ten porządek do góry nogami, więc tutaj sięgnąłem do całej kuli ziemskiej, że to w ogóle nie jest porządek, nie, nawet racja. Obecnie panujący na całej kuli ziemskiej.
No dobrze, jeszcze tam są... Bo tam
jeszcze
jest
pięć. Dyrektor WHO będzie dysponował pieniędzmi krajów, bo to się nazywa, że będzie mógł alokację środków robić. Czyli środki produkcji pomiędzy krajami będzie mógł przesuwać. No, mamy na przykład Polfę w Starogardzie Gdańskim, która produkuje aspirynę i tam będzie można alokację robić, że nie produkuje dla Starogardu i okolic, tylko że produkuje dla Ugandy. I będzie o tym decydował nie polski premier, tylko weterynarz Tedros będzie decydował. WHO będzie mogło przymusowo poddawać ludzi procedurom medycznym. Przymusowo, czyli pan się nie zgadza, ale oni mogą przymusić pana do badań, szczepień, kwarantanny, chipowania oraz wszelkim możliwym procedurom medycznym wbrew woli pacjenta, czyli eutanazja. Bo stanowi pan zagrożenie, bo już pan 65 lat skończył.
To był ważny element takiego sporu podczas tej tak zwanej pandemii poprzedniej. Mogą przymusić ludzi do tak zwanych paszportów medycznych czy zdrowotnych, czy tych szczepiennych, w efekcie czego...
To jest punkt szósty.
To jest szósty,
to jest punkt szósty. Na mocy traktatu państwa muszą wdrożyć globalne cyfrowe kenkarty zezwalające bądź zabraniające jednostkom poruszania się, podejmowania pracy, wychodzenia z domu. Czyli jak pana oznaczą, że pan jest wadliwy, niekoniecznie chory, tylko jakoś jest pan wadliwy, coś pan roznosi, nie pana wina, zaszczepił się pan na wszystko, ale pan roznosi coś, to mogą pana za pomocą kenkarty zamknąć w domu. Punkt siódmy. WHO ma mieć moc zmieniania bądź obalania decyzji suwerennych narodów w sprawach zdrowia. A to w zasadzie wszystkie sprawy, bo produkcja ziemniaków jest sprawą zdrowia, więc
no
może...
Wszystko, to podpada wszystko. No nie ma takiej rzeczy, której moglibyśmy nie podłączyć pod zdrowie. No.
I napisali, że decyzje WHO mają być ostateczne, bez możliwości odwołania. To jest zburzenie tego systemu, który od 250 lat jakoś szanujemy i w prawie rzymskim był zapisany. Też, okay, że jakaś rozprawa musi się odbyć, ktoś kogoś oskarża, ktoś się broni, a tutaj bez możliwości odwołania, czyli ukaz carski.
Nie, to znaczy mamy do czynienia z projektem wprowadzającym światową dyktaturę czy globalną dyktaturę sanitarną i najciekawsze w tym wszystkim jest to, no bo to co pan przeczytał, to jest projekt, który jest obecnie jakby w trakcie, co się teraz odbywa? No teraz się odbywa urabianie poszczególnych rządów, żeby się wszyscy na to zgodzili. I to jest coś, czego ja kompletnie nie jestem w stanie pojąć, bo to jest jak poddanie się pod totalną niewolę bez jakiejkolwiek możliwości wybrnienia, bo nawet w czasie tej tak zwanej ostatniej pandemii było parę państw, które się potrafiły postawić. Szwecja na przykład, tak?
Tak.
Nie uległa temu szaleństwu, miała własną politykę. Okazało się tak naprawdę, że znacznie lepszą niż ta cała covidowa polityka innych państw. Jeśli ten traktat, o którym tutaj mówimy, wszedłby w życie, to nie byłoby wyjątków. Wszyscy
nawet
się
nie miałby pan
poddać.
Nie miałby pan nawet dostępu do informacji ze Szwecji, bo punkt 9, cenzura informacji, napisane wprost. WHO ma dyktować, o jakich faktach nie wolno mówić.
I walka z dezinformacją.
Nie wolno zadawać. Czyli to jest cenzura, totalna cenzura. O pewnych faktach, bo sformułowanie jest, że o pewnych faktach nie wolno mówić.
No dobrze.
Czyli
no
jest fakt. Coś jest faktem. I nie wolno o fakcie mówić.
Jest pewien przerażający projekt i co? Gdzie? No właśnie, gdzie są protesty? No gdzie są ludzie, którzy mówią nie, nie, niech się ktoś puknie w głowę. No nie możemy takich rzeczy robić, bo to oznacza koniec jakkolwiek rozumianej wolności człowieka. No oddajemy pełni władzy w ręce arbitralnego dyktatora zbiorowego albo pojedynczego. Zresztą ten Etiopczyk, o którym pan wspomina, to to jest moim zdaniem wyłącznie maskotka, marionetka. No przecież to nie on nie będzie decydował. Tylko za tym stoją fundacje Melindy i Billa Gatesów, fundacje Rockefellerów, tak zwane Big Pharma, czyli te wielkie firmy czy koncerny, którym na tym będzie zależało i które będą mogły uruchamiać ten proces, a jeśli pan Etiopczyk im się nie spodoba, no to go wyrzucą i wstawią tam kogoś innego, więc on tutaj ma wyłącznie funkcję instrumentu. No, to jest coś nieprawdopodobnego, że powierzamy tak gigantyczną władzę w ręce kogoś, nad kim nie ma żadnej demokratycznej kontroli.
No, tak jak nad Billem Gatesem nie ma żadnej demokratycznej kontroli, a powierzamy mu ogromną władzę w przeróżnych zakresach, albo ją sobie sam bierze. Xi też nie ma nad nim, dyktator chiński, cesarz Chin obecny, nie ma żadnej demokratycznej władzy nad nim, natomiast decyduje o ekonomii całego świata. Niech pan obejrzy swoje wszystkie łyżeczki w domu oraz inne przedmioty. Na wszystkim jest już sztanca Chin. Do takiej sytuacji doprowadziliśmy się na własną prośbę, ale to nie zmienia faktu, że takich trzech gości zarządza kulą ziemską. A kto tam ciągnie sznurki, to jest nieistotne, bo i tak się nie dowiemy.
No ale powiem tak, różnica jest taka, że
co
pan...
Co mi z tego, że będę wiedział, że za sznurki te drosy...
Niczego nie udaje, on jest po prostu komunistycznym dyktatorem. Natomiast no, reszta świata jednak, mówię tutaj czy to o państwach europejskich, czy wspomnianej przeze mnie Australii, czy Stanach Zjednoczonych, no formalnie wciąż pozostaje demokracjami. To jest bardzo ciekawe, niech pan zauważy. Przecież ludzie, którzy się powinni zapoznać z tego typu projektem, powinni masowo protestować i teoretycznie wybierać takie władze, które powinny ten projekt obalić. No bo przecież jeśli by się zebrało kilkanaście państw, które by zaprotestowały, to by nie weszło w życie.
Ale...
Tymczasem odwołuję się do tej rozmowy w Australii. Tymczasem to ludzie, albo inaczej powiem, strach ludzki w Europie Zachodniej tak bardzo napędzał to wszystko, że oni są gotowi sami podłożyć głowę pod nóż.
Tak. Mówił pan o tym, że ludzie powinni protestować, żeby wybrać inną władzę, która im tego nie zrobi. Otóż moim zdaniem społeczeństwa demokratyczne, te, które tak nazywamy, to są społeczeństwa ludzi, którzy wiedzą o tym, że demokracja jest tylko nazwą i nie istnieje. W Polsce elektorat wie, że nie jest w stanie wybrać nikogo innego poza albo ci, albo tamci. I że ci,
ale
albo
akurat,
tamci, oni się pogrupują.
W sprawie pandemii, czy w sprawie tych obostrzeń sanitarnych, idiotycznych, to władza z opozycją prześcigiwały się na to, kto jest głupszy. Ci tak mówili, to musimy maseczki, a ci jeszcze więcej maseczek. Ci musimy zaszczepić wszystkich, a ci jeszcze więcej. To znaczy, niech pan zauważy, że mieliśmy do czynienia z całkowicie absurdalną spiralą absurdu. To znaczy, że opozycja, która powinna zaproponować coś przeciwnego od tego, co władza, a władza pokazać coś innego niż opozycja, w tym jednym się prześcigali, kto głupiej, kto mocniej, kto jeszcze bardziej dokręci tę śrubę.
No dlatego wszyscy won, że moim zdaniem nie ma w Polsce opozycji. Tylko to jest jedna grupa, tak zwana klasa polityczna. Oni odgrywają pewien teatr, że się muszą czymś różnić, po to, żeby zawsze nas... żeby się odbył ten rytuał wybierania. Naród z kolei wie, że mój głos nie ma najmniejszego znaczenia, nie ma wpływu na moje życie, nie ma wpływu na życie władzy. Oni i tak wszyscy rotują na tych stołkach i w związku z tym nie będzie protestów, tylko ewentualnie może być bunt. W COVID-zie były bunty pewne w Polsce, to nie były protesty, bo protest muszę ufać, że on coś przyniesie, czyli że jak będę protestował, to mnie ktoś usłyszy, wysłucha i coś zrobi w tej sprawie. No na przykład premier, jak mu pod oknem będę walić w garnek, to że się obudzi. A w tej chwili jesteśmy w stanie psychicznym takim, że ja se mogę walić w garnek, ten cynik wszystko wie, on się nigdy nie obudzi, bo on nie śpi. Tylko on to robi świadomie. Jeden, drugi, trzeci, czy Tusek, czy Jarosław, oni wszyscy grają w tę samą grę.
Ach, naprawdę, powiem tak.
Czyli nie będzie protestów, może być ewentualnie bunt, czyli kopniak taki, że naród doprowadzony do desperacji w komunie w 70 roku z powodu kiełbasy wychodzi pod czołgi. To jest ten typ sytuacji.
To może ja też powiem tak, jakby weszła ta ustawa słynna, bo to jesteśmy teraz, rozmawiamy, to jest czerwiec 2023, a ja przypomnę, że jeszcze w lutym 2022, czyli tak naprawdę niecałe półtora roku temu, pojawiła się w Sejmie ustawa przygotowana przez PiS, która miała wprowadzić tak zwany system powszechnego donoszenia na siebie, a donosicielem mógł być każdy, kto uważał, że jakaś inna osoba go zakaziła. To wszystko było zapisane w ustawie, która na szczęście przepadła, bo nawet w PiS-ie się ludzie zbuntowali. Okazuje się, że jednak są jakieś granice absurdu. No dobrze, to może żeby jednak czymś pozytywnym zakończyć, żeby nie było tak, że już tylko widzimy tutaj te nadciągające koszmary, no to może powiedzmy, że jednak mimo tego wszystkiego wciąż jakieś tam głosy buntu i sprzeciwu się pojawiają i trzeba je chyba wspierać. No tak trzeba by to zakończyć. Nie?
Jestem przeciwnego zdania. Lepiej nie lukrować końcówek.
Dobra.
Bo to wtedy może ludzie podniosą tyłek z siodełka i zaczną mieć jakieś pomysły, kosy na sztorc albo inne rzeczy, a jak tak się podlukruje każdą końcówkę, to ludzie wtedy wysłuchali, podniecili się i mówią, a no ale jakoś to będzie. Nie
dobra,
będzie.
Niczego nie lukruje, mamy do czynienia z zamordystycznym, sanitarystycznym, koszmarnym projektem przygotowanym przez WHO i żaden z liczących się rządów z polskim również przeciwko temu nie protestuje. Zróbmy z tym coś. O, może być taka
wolność, o wolność trzeba walczyć zawsze i wszędzie, bo ona zawsze i wszędzie zanika. I trzeba ją odtwarzać, tak jak z oddychaniem. Wydychasz dwutlenek węgla, musisz wciągnąć trochę tlenu. Wolność musisz odbijać na każdym etapie swojego życia i na każdym poziomie. Małą wolność, dużą wolność, trzeba o nią zawsze walczyć. Stale tak uważam.
Ja też tak uważam. Amen.
O. Amen.